Wieża jaskółki. Taśma 18, ścieżka 2. Bonard galopował z krajem nadjeziornej skarpy. Gnał po wariacku, nie bacząc, że lada moment koń może połamać nogi na przysypanych śniegiem rozpadlinach. Oszronione gałęzie świerków chlastały po twarzy, smagały po ramionach, sypały za kołnierz lodowy pył. Jeziora nie widział. Cała kotlina, jak wrzący kocioł czarownic, wypełniona była mgłą. Ale Bonard wiedział, że dziewczyna tam jest. Czuł to. Pod lodem, głęboko, stado pręgowatych okoni z ciekawością odprowadzało ku dnu jeziora srebrne, fascynująco migoczące puzderko, które wyślizgnęło się z kieszeni unoszącego się w toni trupa. Nim puzderko upadło na dno, wzbijając obłoczek mułu, najśmielsze okonie próbowały je nawet trącać pyszczkami. Ale nagle pierzchnęły przerażone. Pudełko wydawało dziwne, alarmujące drgania.
— Rins, słyszysz mnie? Co się z wami działo? Dlaczego od 2 dni nie odpowiadaliście? Proszę o raport. Co z dziewczyną? Nie wolno wam dopuścić, by weszła do wieży, słyszysz? Nie możecie dopuścić, by weszła do wieży jaskółki. Rins, odpowiedz do diabła, Rins!
Rins naturalnie odpowiedzieć nie mógł. Skarpa skończyła się. Brzeg zrobił się płaski. Koniec jeziora, pomyślał Bonard. Jestem na krańcu. Osaczyłem dziewczynę. Gdzie ona jest? I gdzie jest ta cholerna wieża? Zasłona mgły pękła nagle. Uniosła się. I wtedy ją zobaczył. Była tuż przed nim. Siedziała na swej karej klaczy. Czarownica, pomyślał, komunikuje się z tym zwierzakiem. Posłała go na koniec jeziora i kazała na siebie czekać. Ale i tak nic jej to nie pomoże. Muszę ją zabić. Niech diabli porwą Wilgeforca. Ja muszę ją zabić. A najpierw sprawię, by błagała o życie. A potem ją zabiję. Wrzasnął, ukłuł konia ostrogami i poszedł w karkołomny cwał. I nagle zorientował się, że przegrał, że jednak wywiodła go w pole. Dzieliło go od niej nie więcej niż pół stajania, ale po cienkim lodzie. Była po drugiej stronie jeziora. Co więcej, półksiężyc Plosa wyginał się teraz w stronę przeciwną. Dziewczyna, jadąca po cięciwie łuku, miała do krańca jeziora znacznie bliżej. Bonard zaklął, szarpnął wodze i skierował konia na lód.
Pędź, kelpi!
Spod kopyt karej klaczy sypnęła się zmarznięta gruda. Ciri przywarła do końskiego karku. Widok ścigającego ją Bonarda przejął ją zgrozą. Bała się tego człowieka. Na myśl o stawieniu mu czoła w walce niewidzialna pięść zaciskała się jej na żołądku. Nie. Nie mogła z nim walczyć, jeszcze nie. Wieża. Uratować ją może tylko wieża. I portal. Tak jak na Tanet, gdy czarownik Wilgefortz był już tuż, tuż. Już wyciągał ku niej rękę. Jedyny ratunek to wieża jaskółki. Mgła uniosła się. Ciri ściągnęła wodzę, czując, jak oblewa ją nagle potworne gorąco. Nie mogąc uwierzyć w to, co widziała, co miała przed sobą. Bonard też zobaczył i wrzasnął triumfalnie. Na krańcu jeziora nie było wieży. Nie było nawet ruin wieży. Nie było po prostu nic. Tylko ledwo widoczny, ledwo zarysowany pagórek. Tylko zarośnięte gołym, zmarzłym badylem usypisko głazów.
— Oto twoja wieża! — ryknął. — Oto twoja magiczna wieża! Oto twój ratunek! Kupa kamieni!
Dziewczyna zdawała się nie słyszeć i nie widzieć. Podprowadziła klacz w pobliże pagóra, na kamienne usypisko. Uniosła obie ręce ku niebu, jak gdyby złorzeczyła niebiosom za to, co ją spotkało.
— Mówiłem ci! —
zaryczał Bonard, dźgając swego gniadosza ostrogą.
— Że jesteś moja! Że zrobię z tobą wszystko, co zechcę! że nikt mi w tym nie przeszkodzi. Ani ludzie, ani bogowie, ani diabły, ani demony, ani zaklęte wieże. Jesteś moja, wiedźminko.
Podkowy gniadosza dzwoniły na lodowej tafli. Mgła nagle skłębiła się, zawrzała pod uderzeniem wichru spadającego nie wiedzieć skąd. Gniadosz zarżał i zatańczył, szczerząc zęby na mundsztuku. Bonard odchylił się w siodle, ściągnął trenzle ze wszystkich sił, bo koń szalał, rzucał łbem, tupał, ślizgał się na lodzie. Przed nim, między nim a brzegiem, na którym stała Ciri, tańczył na tafli śnieżno-biały jednorożec, stając dęba, przybierając pozę znaną z herbowych tarcz.
— Nie ze mną takie sztuczki! — ryknął łowca, opanowując konia. — Nie mnie czarami straszyć! Dopadnę cię, Ciri, tym razem cię zabiję, wiedźminko! Jesteś moja!
Mgła skłębiła się znowu. Zakotłowała. Przybrała dziwne kształty. Kształty stawały się coraz wyraźniejsze. To byli jeźdźcy. Koszmarne sylwetki upiornych jeźdźców. Bonard wybałuszył oczy. Na kościotrupach koni siedziały szkielety jeźdźców, ustrojone w przeżarte rdzą pancerze i kolczugi, strzępy płaszczy, pogięte i skorodowane hełmy, udekorowane bawolimi rogami, resztkami strusich i pawich pióropuszy. Spod okapów hełmów oczy upiorów świeciły sinawym blaskiem. Szumiały podarte proporce. Na czele demonicznej kawalkady cwałował zbrojny z koroną na hełmie, z naszyjnikiem na piersi, odbijającym się o zardzewiały kirys.
— Precz! — zadudniło w głowie Bonharta. — Precz, śmiertelniku! Ona nie jest twoja! Ona jest nasza! Precz!
Jednego nie można było Bonhartowi odmówić. Odwagi. Nie przeląkł się widm. Opanował zgrozę, nie poddał się panice. Ale jego koń okazał się mniej odporny. Gniady ogier stanął dęba, baletowo zatańczył na tylnych nogach, zarżał dziko, wierzgnął i podskoczył. Pod uderzeniem podków lód pękł z przeraźliwym chrupem. Tafle stanęły pionowo, trysnęła woda. Koń zakwiczał, uderzył o krawędź przed nimi kopytami, skruszył ją. Bonard wyszarpnął stopy ze strzemion, skoczył. Za późno. Woda zamknęła się nad jego głową. W uszach zadudniło i zadzwoniło jak w dzwonnicy. Płuca groziły pęknięciem. Miał szczęście. Jego kopiące wodę stopy natrafiły na coś, zapewne na idącego na dno konia. Odbił się, z impetem wynurkował, plując i sapiąc. Uchwycił się krawędzi przerębla. Nie ulegając panice, dobył noża, wbił go w lód, wyciągnął się. Leżał, dysząc ciężko. Woda ściekała z niego z pluskiem. Jezioro, lód, ośnieżone zbocza, czarny, biało-lukrowany świerkowy las, wszystko zalała raptem nienaturalna, trupia jasność. Bonhart z ogromnym wysiłkiem uniósł się na kolana. Nad horyzontem granatowe niebo zapłonęło oślepiającą koroną jasności, świetlistą kopułą, z której wyrosły nagle ogniste słupy i spirale, wystrzeliły tańczące kolumny i wiry światła. Na nieboskłonie zawisły migotliwe, ruchliwe, szybko zmieniające kształty wstęgi i draperie. Bonhart zaskrzeczał. Na gardle wydawało mu się miał żelazną obręcz garoty. W miejscu, gdzie jeszcze przed chwilą był tylko goły pagór i kupa kamieni, wznosiła się wieża. Majestatyczna, strzelista i smukła, czarna, gładka, lśniąca, jak gdyby wykuta z jednego kawała bazaltu. Ogień migotał w nielicznych oknach, w zębatych krenelarzach szczytu płonęła aurora borealis. Widział dziewczynę obróconą ku niemu w siodle, a widział jej świetliste oczy i przekreślony linią brzydkiej blizny policzek. Widział, jak dziewczyna popędza karą klacz, jak nie spiesząc się wjeżdża w czarny mrok pod kamienny łuk wejścia. Jak znika. Aurora Borealis eksplodowała oślepiającymi wirami ognia. Gdy Bonhart zaczął znowu widzieć, wieży już nie było. Był ośnieżony pagór, kupa kamieni, zeschłe czarne badyle. Klęcząc na lodzie, w kałuży ściekającej z niego wody, łowca nagród zakrzyczał. Dziko, okropnie. Na klęczkach, wzniósłszy ręce ku niebu, krzyczał, wył, złorzeczył i bluźnił. Ludziom, bogom i demonom. Echo krzyku toczyło się po porośniętych świerkowiem skarpach. Niosło się po zamarzniętej tafli jeziora Tarnmira. Wnętrze wieży zrazu przypomniało jej Kaer Morhen. Taki sam długi czarny korytarz za arkadą. Taka sama niekończąca się otchłań w perspektywie kolumn lub posągów. Było nie do pojęcia, a jakim sposobem otchłań ta może mieścić się w smukłym obelisku wieży. Ale przecież wiedziała, że nie ma sensu próbować tego analizować. Nie w przypadku wieży, która wyrosła z nicości, zjawiła się tam, gdzie jej nie było. W takiej wieży mogło być wszystko. I niczemu nie należało się dziwić. Obejrzała się. Nie wierzyłaby, Bonhart ośmielił się i zdołał wejść tu za nią. Ale wolała się upewnić. Arkada, przez którą wjechała, płonęła nienaturalnym blaskiem. Kelpi zadzwoniła kopytami po posadzce. Pod podkowami coś zachrzęściło. Kości, czaszki, piszczele, klatki żebrowe, femury, miednice. Jechała wśród gigantycznego ossarium. Kaer Morhen, pomyślała wspominając. Umarłych powinno się zakopywać w ziemi. Jakże to było dawno. Wtedy wierzyłam jeszcze w coś takiego. W majestat śmierci, w szacunek dla zmarłych. A śmierć to po prostu śmierć. A zmarły to tylko zimny trup. Nie jest ważne, gdzie leży, gdzie próchnieją jego kości. Wjechała w mrok, pod arkady, między kolumny i posągi. Ciemność zafalowała jak dym. Uszy wypełniły jej natrętne szepty, westchnienia, ciche inkantacje. Przed nią nagle zapłonęła jasność. Otwarły się gigantyczne drzwi. Otwierały się jedne po drugich. Drzwi. Nieskończenie wiele drzwi o ciężkich skrzydłach otwierało się przed nią bez szmeru. Kelpi szła, dzwoniąc podkowami po posadzce. Geometria otaczających ją ścian, arkad i kolumn została nagle zakłócona. Tak gwałtownie, że Ciri poczuła zawrót głowy. Wydawało jej się, że znajduje się wewnątrz jakiejś niemożliwej, wielościennej bryły, jakiegoś gigantycznego oktaedru. Drzwi otwierały się nadal, ale nie wytyczały już jednego kierunku. Wytyczały nieskończenie wiele kierunków i możliwości. A Ciri zaczęła widzieć. Czarnowłosa kobieta, prowadząca za rękę popielatowłosą dziewczynkę. Dziewczyna boi się ciemności, lęka się rosnących w mroku szeptów, przeraża ją dzwonienie podków, które słyszy. Czarnowłosa kobieta, ze skrzącą się od brylantów gwiazdą na szyi, też się boi. Ale nie daje tego po sobie poznać. Prowadzi dziewczynę dalej, ku jej przeznaczeniu. Kelpi kroczy. Następne drzwi. Jola druga i Jurneid w kożuszkach z tobołkami maszerują zmarzniętym, ośnieżonym gościńcem. Niebo jest granatowe. Następne drzwi. Jola pierwsza klęczy przed ołtarzem. Obok niej matka Nenneke. Obie patrzą. Twarze wykrzywia im grymas przerażenia. Co widzą? Przeszłość? Czy przyszłość? Prawdę czy nieprawdę? Nad nimi obiema, Nenneke i Iolą, ręce. Wyciągnięte w geście błogosławieństwa ręce kobiety o złotych oczach. A w naszyjniku kobiety brylant, świecący jak gwiazda zaranna. Na ramieniu kobiety kot, nad jej głową sokół.
Następne drzwi.
Triss Merigold podtrzymuje swoje piękne, kasztanowe włosy, szarpane i plątane porywami wiatru. Przed wiatrem nie ma ucieczki. Nic przed wiatrem nie osłania. Nie tu, nie na szczycie wzgórza. Na wzgórze wkracza długi, niekończący się szereg cieni, postaci. Idą wolno. Niektórzy odwracają ku niej twarze. Znajome twarze. Wezemir, Eskel, Lambert, Cohen, Jarpen Zigrin i Poli Dalberg, Fabio Zachs, Jarre, Tisaja de Vries, Mistl, Geralt?
Następne drzwi.
Yennefer, zakuta w łańcuchy, przymocowane do ociekającej wilgocią ścian lochu. Jej dłonie są jedną masą skrzepłej krwi. Czarne włosy stargane i zmierzwione, usta rozbite i opuchnięte. Ale w fioletowych oczach wciąż niezgaszona, wola walki i oporu.
Mamusiu, trzymaj się, wytrzymaj, idę ci na pomoc.
Następne drzwi. Ciri odwraca głowę, z przykrością i zażenowaniem.
Geralt i zielonooka kobieta o czarnych, krótko ostrzyżonych włosach. Oboje nadzy, zajęci, pochłonięci sobą, dawaną sobie wzajem rozkoszą.
Ciri opanowuje ściskającą gardło adrenalinę, popędza kelpi. Kopyta stukają. W ciemności tętnią szepty. Następne drzwi.
Witaj, Ciri.
Visogota?
Wiedziałem, że ci się uda, dzielna panno. Moja mężna jaskółko. Wyszłaś bez szwanku?
Pokonałam ich. Na lodzie miałam dla nich niespodziankę. Łyżwy twojej córki.
Miałem na myśli szwank psychiczny.
Powstrzymałam zemstę. Nie zabiłam wszystkich. Nie zabiłam puszczyka, choć to on mnie zranił i oszpecił. Opanowałam się.
Wiedziałem, że zwyciężysz, Zirael, i że wejdziesz do wieży. Czytałem przecież o tym, bo to już zostało opisane. To wszystko już zostało opisane. Wiesz, co dają studia? Umiejętność korzystania ze źródeł.
Jak to możliwe, że rozmawiamy? Visogoto, czy ty?
Tak, Ciri. Umarłem. A nieważne. Ważniejsze jest, czego się dowiedziałem, na co wpadłem. Ja już wiem, gdzie podziały się stracone dni. Co stało się na pustyni Korat? Jakim sposobem znikłaś z oczu pogoni?
I jakim sposobem weszłam tu do tej wieży, tak?
Starsza krew, która płynie w twoich żyłach, daje ci władzę nad czasem i nad przestrzenią, nad wymiarami i nad sferami. Jesteś teraz panią światów, Ciri. Masz potężną moc. Nie pozwól, by ci ją odebrali i wykorzystywali do własnych celów, zbrodniarze i niegodziwcy.
Nie pozwolę. Żegnaj, Ciri. Żegnaj, jaskółko.
Żegnaj, stary kruku.
Następne drzwi. Jasność. Oślepiająca jasność.
I przenikliwa woń kwiatów. Na jeziorze leżała mgiełka, leciutki jak puch opar, szybko zwiewany wiatrem. Powierzchnia wody była gładka jak lustro, na zielonych dywanach płaskich liści grzybienia bielały kwiaty. Brzegi tonęły w zieleni i kwieciu. Było ciepło. Była wiosna. Ciri nie dziwiła się. No jak mogła się dziwić? Przecież teraz wszystko było możliwe. Listopad, lód, śnieg, zmarznięta gruda, usypisko kamieni na najeżonym badylami pagórze. To było tam. A tutaj jest tu. Tutaj strzelista bazaltowa wieża z zębatymi blankami na szczycie odbija się w zielonej, usianej bielą nenufarów w wodzie jeziora. Tutaj jest maj, bo przecież w maju kwitnie dzika róża i czeremcha. Ktoś w pobliżu grał na fujarce lub fletni, wygrywał wesołą, skoczną melodyjkę. Na brzegu jeziora, przednimi nogami w wodzie stały, pijąc, dwa śnieżno-białe konie. Kelpi parsknęła, uderzyła kopytem o skałę, wtedy konie uniosły głowy i ociekające wodę chrapy. A Ciri westchnęła głośno. Bo to nie były konie, lecz jednorożce. Ciri nie dziwiła się. Wzdychała z podziwu, nie ze zdziwienia. Melodię słychać było coraz wyraźniej. Dobiegała zza obwieszonych białym kwieciem krzaków czeremchy. Kelpi ruszyła w tamtą stronę sama, bez żadnego ponaglania. Ciri przełknęła ślinę. Oba jednorożce, nieruchome jak posągi, patrzyły na nią, odbijając się w gładkiej jak lustro tafli wód. Za krzakiem czeremchy siedział na okrągłym kamieniu jasnowłosy elf o trójkątnej twarzy i ogromnych migdałowych oczach. Grał, zręcznie przebierając palcami po piszczałkach fletni. Choć widział Ciri i Kelpi, choć patrzył na nie, nie przestawał grać. Białe kwiatuszki pachniały. Z czeremchą o tak intensywnym zapachu Ciri nigdy w życiu jeszcze się nie zetknęła. I nic dziwnego, pomyślała zupełnie przytomnie. W świecie, w którym żyłam do tej pory, czeremchy po prostu pachną inaczej. Bo w tamtym świecie wszystko jest inne. Elf zakończył melodię przeciągłym, wysokim trelem, odjął fletnie od ust. Wstał. Dlaczego tak długo? Spytał z uśmiechem. Co cię zatrzymało? Koniec książki Andrzeja Sapkowskiego Wieża jaskółki. Czytał Roch Siemianowski. Nagrano w Zakładzie Nagrań i Wydawnictw Związku Niewidomych w Warszawie. Realizacja akustyczna Tomasz Grubiński. Uwaga! Prosimy przewinąć kasetę do końca ścieżki.